Czy da się projektować produkty cyfrowe oraz usługi tak, aby zarówno biznes, użytkownicy, jak i sami projektanci byli zadowoleni? Witaj w podcaście UX Ed, gdzie ja, Michał Mazur, postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Hej, witam Cię w trzecim odcinku, tym listopadowym odcinku UXed.pl. Dzisiaj będzie to odcinek z gościem i moim gościem będzie Kaja Toczyska, która jednocześnie pracuje w Intent, takim warszawskim software house'ie, na pozycji Lead UX oraz jest współzałożycielką portalu twójpsycholog.pl, który pozwala ludziom, którzy potrzebują porady psychologicznej czy psychoterapeutycznej, na znalezienie odpowiedniego psychoterapeuty czy psychoterapeutki. Na pewno będzie to bardzo ciekawa rozmowa. Będziemy rozmawiać na temat problemów w tworzeniu platformy czy marketplace'u jako takiego. Będziemy rozmawiać na temat pewnych wyzwań związanych z tak delikatnym tematem jak psychoterapia, jak zdrowie psychiczne. I na koniec Kaja będzie miała dla Was bardzo fajne przesłanie. Także zapraszam do odsłuchania rozmowy. Cześć Kaja, witam Cię w moim podcaście. Bardzo mi miło, że dołączyłaś do mnie i będziemy mieli okazję porozmawiać o Twojej nowej platformie, o Twoim nowym przedsięwzięciu. Czy mogłabyś tak pokrótce może przedstawić siebie, coś o sobie opowiedzieć i może też nakreślić, czym jest Twój psycholog.pl?
Jasne. Na co dzień pracuję jako Lead UX Designer w firmie Intent. Po pracy założyłam właśnie też startup razem z innymi osobami Twój Psycholog. Z wykształcenia jestem psychologiem, więc to też tak dosyć naturalnie tematyka, która mnie interesowała. Studiowałam neurokognitywistykę na SWPS-ie i projektowanie interakcji człowiek-technologia. No i mam to doświadczenie poprzednie w pracy w startupach, między innymi w Growbots przez 2 lata. W związku z tym też to środowisko startupowe jest mi dosyć znane z doświadczenia. Jakoś tak było źródłem mocnej inspiracji do tego, żeby też ten startup założyć. Jeśli chodzi o Twój Psycholog, no to jest to platforma, która łączy po prostu specjalistów zdrowia psychicznego z osobami, które takiej pomocy poszukują. Na tej platformie są psychologowie, psychoterapeuci. Docelowo chcielibyśmy też mieć psychiatrów. I za zadanie tej platformy jest łączyć takie osoby właśnie, żeby mogły w łatwy sposób znaleźć odpowiednich specjalistów, osoby sprawdzone, czyli posiadające odpowiednie uprawnienia i żeby mogły zarezerwować do nich wizytę, normalnie tak jak to działa na przykład na znanym lekarzu. Więc mogą taką osobę wybrać, umówić do niej wizytę, a oprócz tego jeszcze bardzo silnie chcemy edukować na temat zdrowia psychicznego i ogólnie normalizować ten temat psychoterapii.
Super, dzięki. Czy mogłabyś tak mniej więcej powiedzieć, jak w ogóle podeszliście do zbierania wymagań czy do analizy rynku, bo rozumiem, że to jest dosyć skomplikowany temat. Jest to platforma, więc macie też 2 lub więcej grup docelowych, ale czy to psychologowie, czy psychoterapeuci, klienci czy pacjenci chyba powinniśmy powiedzieć. Jak w ogóle podeszliście do badania rynku, do badania potrzeb? Jak to wyglądało?
No to był długotrwały proces, przyznam. Zaczęliśmy robić tak naprawdę różne wywiady gdzieś w październiku zeszłego roku, czyli już w sumie rok temu. Zaczęłam od tego, żeby typowo przeprowadzić badania discovery, czyli w tym wypadku były to badania pogłębione. Rozmawiałam z osobami, które właśnie poszukiwały w jakiś sposób specjalistów zdrowia psychicznego, raczej ze skupieniem na psychoterapeutach, lub takich, które chciały poszukiwać, czyli niekoniecznie znalazły taką osobę, ale przynajmniej jakby zabierały się do tego albo miały to w planach. I z takimi osobami przeprowadziłam właśnie takie długie wywiady, bo to rzeczywiście było takie między godziną, półtorej rozmów na temat tego, w jaki sposób szukały, jaka była ich historia, dlaczego w ogóle, oczywiście jeśli chciały się tym podzielić, dlaczego w ogóle szukały takiego psychoterapeuty, na co zwracały uwagę przy szukaniu, co było dla nich dużym oporem, jeśli chodzi o to, bo to jest chyba taka najważniejsza tak naprawdę część tego wszystkiego, że jest strasznie duży opór, jest duże tabu z tym związane i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że ludzie się bardzo otworzyli. Jakby wbrew pozorom osoby, które już jakby przeszły ten etap taki zastanawiania się nad tym, czy są w stanie sięgnąć po tę pomoc psychologiczną, to są osoby, które bardzo chętnie o tym mówią. Nadal te historie jakby były bardzo trudne, jedne z najtrudniejszych badań wywiadów pogłębionych, jakie przeprowadziłam. Zdarzało mi się, że osoby jakby płakały na tych rozmowach. To było naprawdę bardzo, bardzo trudne. opowiadały mi o swoich najtrudniejszych momentach życia, więc rzeczywiście no, było to bardzo takie ciężkie doświadczenie, żeby tutaj się trochę zdystansować do tego i wejść w tę rolę badacza. Natomiast bardzo fajnie jakby wyszły te wywiady tutaj. No i oprócz tego oczywiście były dodatkowo badania jakieś rynku, czyli próba tutaj zbadania, ile osób mniej więcej w Polsce korzysta z pomocy psychologicznej, jak wygląda w ogóle, ile jest psychoterapeutów i tak dalej. Te wszystkie rzeczy próbowaliśmy zbadać.
Chciałbym też zapytać o to, jak podchodziliście w ogóle do projektowania. Jeśli chodzi o sam projekt, o sam powiedzmy UX, czy to było po twojej stronie, czy miałaś też kilka innych osób, które jakby wspólnie to robiły?
Ja byłam odpowiedzialna za to, tak naprawdę. Przyjęłam rolę zarówno jakby takiego, powiedzmy, product managera, jak i UX-a. Na początku robiłam to jeszcze z jedną designerką, Kamilą. Natomiast Kamila bardziej odpowiada za tworzenie brandingu i za stworzenie jakby strony, już jak powinna wyglądać platforma. A ja odpowiadałam za właśnie badania, za zaprojektowanie też systemu CRM po stronie psychoterapeutów i tak dalej. Więc tutaj jakby ta UX-owa część była po mojej stronie.
Jasne. I jak podchodziłaś w takim razie do budowania platformy? Bo co innego jest pewnie projektować aplikację, z której po prostu ktoś korzysta samodzielnie, a co innego jest połączyć dwie grupy w jedną i te wszystkie rozterki z tym związane, jeśli chodzi o komunikację i zatwierdzanie, rezerwacje. Jak to wyglądało, jak ten proces i te wyzwania?
No tutaj przyznam, że to był najtrudniejszy projekt w moim życiu. Miałam dużo różnych skomplikowanych systemów, ale tutaj trochę bardzo dużo pomogli mi chłopacy, nasi programiści, ponieważ mamy bardzo doświadczonego backend dewelopera, który jest też architektem IT, więc bardzo tutaj jakby potrafił po stronie backendowej zbudowania bazy danych zwrócić uwagę na te połączenia, które są bardzo ważne właśnie pomiędzy tym CRM-em a platformą. No i też drugim programistą jest mój chłopak, który jest też doświadczony już w marketplace'ach, który też już taki marketplace bardzo duży zbudował wcześniej. Ma też swój startup oprócz tego i on był takim bardzo silnym biznesowym tutaj wsparciem, jeśli chodzi o to, jak to łączyć i na co zwracać właśnie uwagę przy tym, jak można coś uprościć i tak dalej. No ja przyznam, że sama bym tego na pewno nie ogarnęła. Tutaj dużo się pojawia takich trudnych wyzwań na zasadzie, że jeśli coś w CRM-ie ustawia psycholog, to jak to się wyświetla na platformie? I to jest jeszcze w miarę proste, ale do tego dochodzą różne wymagania tych osób, w sensie różne potrzeby. I niestety tutaj mieliśmy bardzo duże problemy z tym, jak to wszystko poukładać. Jest też ogromna liczba zależności pomiędzy w ogóle obiektami w systemie CRM, tak? Czyli na przykład wizyta składa się z daty, z gabinetu i z usługi, prawda? A ktoś osobno sobie tworzy gabinet, osobno tworzy usługę. I teraz co się na przykład stanie, kiedy ktoś usunie gabinet, tak? Czy wtedy ta wizyta znika, czy mamy poprosić o to, żeby na przykład zmienił na inny gabinet, czy co się dzieje? Co jeśli znika usługa, tak? I tak dalej. No i po prostu tutaj jest mnóstwo tych zależności właśnie pomiędzy klientami, wizytami, grafikami, gabinetami i usługami. Jakby mamy tak naprawdę te kilka obiektów, które są strasznie ze sobą połączone i najwięcej tak naprawdę takich problemów i rozkmin było na podstawie tego, jak w ogóle obsłużyć te wszystkie przypadki w momencie, kiedy ktoś coś zmienia, edytuje, dodaje, usuwa. Nadal jeszcze chyba mamy z tym trochę problem, nadal jeszcze cały czas to na bieżąco nad tym myślimy, szczególnie, że w to wszystko jeszcze wchodzą jakieś różne potrzeby tych psychologów, czyli jeden chce usunąć gabinet, bo coś tam, ale chce na przykład go zamienić innym od razu, a drugi no po prostu usuwa, bo już tam nie pracuje i w sumie te wszystkie wizyty no to przepadają, tak? Więc tutaj jest dużo, dużo takich przypadków niestety trudnych i no przyznam, że pierwszy raz jestem w takiej roli, kiedy nie tylko muszę jakby, nie że ktoś mi narzuca, jak to powinno działać, a ja muszę to zaprojektować, tylko to ja decyduję, jak to powinno działać. No i na pewno mieliśmy dużo takich sytuacji, w których musieliśmy coś poprawiać, tak? Jakby, że najpierw decydowaliśmy jedną rzecz, a potem się okazywało na przykład po miesiącu czy dwóch, że no to się w ogóle jednak nie sprawdza i trzeba po prostu to przerobić. No i myślę, że to jest, nie wiem, czy to jest kwestia mojego doświadczenia z tym, czy bardziej po prostu, że to jest normalne, że pewne rzeczy wychodzą jednak gdzieś tam później, no i się nic z tym nie zrobi, trzeba to poprawiać.
No, no tak, chyba w tego rodzaju produkcie po prostu trzeba się przyzwyczaić do tego, że jest to skomplikowane po prostu tak domenowo, prawda? To tak jak mówisz, jak się pracuje z klientem, tak jak ja też pracuję z klientami, to jednak oni przychodzą z tą wiedzą branżową, wiedzą domenową i my im pomagamy to gdzieś tam ulepić. Natomiast jak już samemu to się robi, no to rzeczywiście widzę, że to jest problematyczne. Powiedz mi, czy w takim razie pewne rzeczy udało się przetestować na etapie jeszcze prototypowania, no bo takie rzeczy jak usuwanie, dodawanie gabinetów i tak dalej, to rozumiem, że to już wyszło w praniu raczej, tak?
To jest trudne pytanie. Tutaj chyba muszę powiedzieć, że szewc bez butów chodzi. Przyznam, że bardzo mało testowałam prototypy w trakcie projektowania. Było na to bardzo mało czasu, w takim sensie, że nie do końca, jakby tutaj musieliśmy skupić się na budowaniu, bo wiedzieliśmy, co wchodzi w zakres MVP. Więc tutaj jakby nie było problemem to, żeby określić te funkcjonalności, które będą na początku, więc skupiliśmy się na tym, żeby jak najszybciej je zbudować i po prostu przetestować sam product market fit, a niekoniecznie już jakby system pod kątem użyteczności. Jakieś tam badania oczywiście robiłam w kontekście takich najprostszych, znaczy może inaczej, najtrudniejszych właśnie elementów systemu, które no nie wychodziły jakoś świetnie, więc potem to poprawiałam. Natomiast system sam w sobie jest dosyć prosty, więc tutaj też specjalnie nie miałam aż tak dużo czasu, bo byłam też odpowiedzialna za UI tego CRM-u, a niestety nie umiem projektować UI designu, więc kupiłam specjalny cały toolkit UI-owy i próbowałam z tego lepić i jeszcze oprócz tego musiałam robić artykuły i tysiąc rzeczy, no to tutaj przyznaję, że po prostu strasznie te badania użyteczności leżały. Nadrobiłam w momencie, kiedy już rzeczywiście wdrażaliśmy psychologów na platformę, wdrażamy nadal. I w tym momencie robię tak, że z częścią z nich się zwaniam i po prostu testuję z nimi ten system i na bieżąco poprawiam. Na szczęście większość z nich mówi, że jest intuicyjny i rzeczywiście dosyć łatwo sobie radzą z jego obsługą, więc też już nie wszyscy, jakby większość już tak naprawdę nie wdrażam poprzez kola z nimi, tylko wysyłam im po prostu dostęp i sami sobie obsługują ten system i potem się w razie czego do mnie zgłaszają. No tutaj na szczęście jest dosyć mało problemów, jakby tylko jakieś tam kilka osób się odezwało, że nie potrafiło czegoś zrobić tak samodzielnie. Większość pisała, że jest bardzo fajnie. Natomiast no już teraz wiem, że po prostu na tym etapie, kiedy rozwijamy to mocniej i pojawiają się jeszcze bardziej skomplikowane klocki tego systemu, no to tutaj już zdecydowanie będę stawiała nacisk na te badania użyteczności.
Mhm. Super, nie no pewnie. Domyślam się, że to było po prostu tyle pracy, że no pewne rzeczy trzeba niestety priorytetyzować. Macie, powiedzmy, użytkowników, którzy korzystają z tej platformy i tak jak mówisz, robiłaś też wywiady. Jakie aspekty takie bardziej emocjonalne pojawiały się przy użytkowaniu tej platformy, czy związane z tym? Bo rozumiem, że na przykład prywatność jest bardzo dużym aspektem tego typu narzędzi. Jak to wyglądało właśnie z tej takiej miękkiej strony? Jak ludzie odbierają to doświadczenie?
Tutaj trochę jeszcze nie do końca jakby mamy z tym, jakby mamy to sprawdzone, dlatego że dopiero jeszcze mało osób umawia się przez samą platformę. Tych psychologów jest bardzo dużo, natomiast jeśli chodzi o umawianie się, to jeszcze tych osób jest mało. Więc tutaj my na pewno będziemy pracowali na tym, żeby poprawić te wszystkie rzeczy. Najważniejszym takim aspektem chyba miękkim, i to może nawet niekoniecznie, czy to u nas się pojawia, tylko w tych wszystkich rozmowach wyszło i tego, co ludzie jakby na co zwracają uwagę, jak z nimi rozmawiam, jeśli chodzi o szukanie psychoterapeutów. To jest przede wszystkim to, że nie bardzo wiedzą, czym się kierować. I my z tym nadal mamy problem, nadal nie do końca jeszcze jesteśmy w stanie powiedzieć, jak możemy ich naprowadzić na odpowiednie osoby, ponieważ jakby czynniki, którymi się kierują ludzie, są bardzo różne. Niektórzy zwracają uwagę na płeć, niektórzy bardziej patrzą na przykład na nurt, w którym pracuje dany psychoterapeuta, inni na cenę, lokalizację, tego jest tak dużo, że bardzo trudno jest jakby tutaj znaleźć taki sposób łatwy na to, jak im pomóc poszukać tego psychoterapeuty. I podejrzewam, że to będzie takie największe wyzwanie w ogóle w tym wszystkim, jeśli chodzi o budowanie tego marketplace'u, że już tam nie samo właśnie onboardowanie psychologów, promowanie tego serwisu, tylko właśnie to, żeby pomóc tym ludziom i żeby skrócić ich czas potrzebny na to, żeby do tego specjalisty się umówić. Bo z tych badań, które robiłam, wychodziło, że ludzie czekali średnio kilka lat na to, żeby się umówić do psychoterapeuty. Od momentu pojawienia się takiej myśli, że potrzebuję pomocy psychologicznej i że sobie nie radzę sam czy sama, czekali od 2 do nawet 10 lat na to, żeby się umówić, bo było tak duża, jakby tak duża stygmatyzacja i tak duży opór jest związany z tym, że psychoterapia kojarzy się z tym, że ja już sobie po prostu sam nie radzę, tak? Że jestem zbyt słaba i to jest taki ostateczny środek, po który mogę sięgnąć. I rzeczywiście tak było, bo sięganie po tę pomoc z reguły pojawiało się w momencie jakiegoś silnego kryzysu emocjonalnego. Czyli jakby te kryzysy gdzieś tam po drodze narastały, ta osoba nie adresowała tych problemów poprzez właśnie konsultację psychologiczną czy psychoterapeuty. I po tych kilku latach działo się coś tak trudnego, czy to była śmierć w rodzinie, czy jakaś trudna sytuacja w pracy, czy rozstanie z partnerem, czy bardzo silny powrót na przykład zaburzeń lękowych albo depresyjnych i dopiero wtedy ta osoba jakby szukała kogoś. My byśmy bardzo chcieli, jakby naszą taką misją bardzo dużą, jest to, żeby skrócić ten czas od momentu właśnie tego takiego triggera, tak? Momentu, kiedy ja sobie myślę, okej, ja potrzebuję jakiejś pomocy, do momentu, kiedy po tę pomoc sięgam. No i niestety właśnie oprócz tej stygmatyzacji problemem było to, kogo szukać. I dużo osób jakby się zniechęcało na etapie takiego przeglądania tych osób, sprawdzania ich stron internetowych, ich social media, bo nie za bardzo wiedzieli, na co zwracać uwagę. No i tutaj na pewno ten sam problem pojawia się na naszej platformie w tym momencie, że co z tego, że mamy tam tych psychologów i psychoterapeutów, już koło 100, skoro oni nadal będą doświadczali tego samego problemu, że przeglądają te profile i one są bardzo podobne. Te osoby jakby też pracują najczęściej w podobnych nurtach, bo tych nurtów jest tylko kilka. Większość to kobiety, więc też tutaj jakby nie ma tego, że aż tak mogę sobie wybierać pod tym kątem. No lokalizacja jest pewnie ważna, no ale niekoniecznie w dobie pandemii, prawda? Gdzie tutaj przerzucamy się bardziej na online. Więc jakby to jest chyba taka najtrudniejsza część, ta powiedzmy miękka, tak? W takim sensie, że zbić ten właśnie czas potrzebny na szukanie tej pomocy. I tutaj jeszcze nie mamy dobrego pomysłu. Na pewno będziemy się kierowali w stronę jakichś takich powiedzmy wywiadów psychologicznych, takich cyfrowych, tylko bez oczywiście stawiania jakiejkolwiek diagnozy, tylko bardziej nakierowanie na pewien obszar, w którym należy szukać odpowiedniej osoby i zaproponowania takich osób, ale myślę, że to jest taką najtrudniejszą rzeczą. A druga rzecz to jest cały ten problem związany z tym, że psychoterapia nie jest jeszcze czymś popularnym i tutaj jakby bardzo statystyki idą na naszą niekorzyść, bo też jakby psychologia społeczna mówi o tym tak, że ludzie się mocno kierują tym, co robią inni. I jeśli inni uważają, że psychoterapia nie jest czymś popularnym, nie jest czymś naturalnym, no to sami też wpadają w to myślenie, nawet jeśli chcieliby wyjść z tego schematu. Więc dużą tutaj częścią na pewno będzie takie stosowanie trochę takich odwróconych technik wpływu, które będą miały za zadanie po prostu zmienić to myślenie na coś pozytywnego, tak? Tylko nie, że już tylko jedna osoba na 10 uważa, że psychoterapia jest czymś normalnym, tylko na przykład 80% osób po psychoterapii doświadcza pozytywnej zmiany i poprawy silnej w porównaniu z osobami, które nie korzystały, tak? Więc tutaj no trochę jest taka manipulacja, ale taka pozytywna oczywiście, na zasadzie odwracania tego po prostu, tej stygmy, tak, wokół tego. Mhm.
No to macie całkiem solidną misję w takim razie przed sobą, bo widziałem, że też staracie się i pisać artykuły, jakby tworzyć treści dookoła tego portalu. Podejrzewam, że na pewno to się rozwinie. No i w tej waszej działce to jednak jest bardziej skomplikowane niż w tak ogólnym portalu, jak na przykład Znany Lekarz, prawda? Bo jednak szybciej pójdzie się do ortopedy niż do psychoterapeuty.
Tak, to jest coś, co powiem ci, że bardzo, przepraszam, tak wejdę w słowo, ale że bardzo mnie zaskoczyło, bo jak my szukaliśmy źródeł, znaczy ja bardziej, bo mówię, mój chłopak na przykład już dosyć dużo o tym wiedział, ale też jak ja się jakby edukowałam z zakresu tworzenia marketplace'ów, to taką rzeczą, która się najsilniej pojawia, to jest to, że najtrudniej jest zdobyć podaż. I że tak naprawdę to jest takim wyzwaniem, z którym się mierzy 90% marketplace'ów lub nawet więcej, jak zdobyć osoby, które po prostu będą świadczyły te usługi czy sprzedawały produkty na tej platformie. Tak jak to robił Uber czy Allegro. Na pewno więcej osób jest chętnych na kupienie czy na właśnie na przejazd i tak dalej, niż osób, które są tę usługę w stanie świadczyć. My widzimy tutaj już od początku, i to mnie strasznie zaskoczyło, odwrotny trend. Czyli w ciągu tak naprawdę kilku dni zgłosiło się do nas prawie 150 psychologów około i psychoterapeutów, którzy chcą być na naszej platformie. Więc ja tak naprawdę przez pierwsze 4 dni nic nie robiłam innego niż odpisywałam na maile, zdzwaniałam się i wdrażałam ich na tę platformę. A to, co widzimy, to jeszcze mało ludzi chce się umówić, tak? I obawiam się, że niestety, znaczy, może nie wiem, to jest dobry problem, który się ma, ale jednak problemem będzie zdobycie osób, które będą chciały się umówić, a nie tych, które oferują te usługi. I rzeczywiście wychodzi na to, pamiętam, jak też czytałam właśnie o takich nietypowych marketplace'ach, w których zdarza się sytuacja, gdzie ta podaż jest bardzo silna i podaż bardzo chętnie oferuje swoje usługi. Natomiast żeby nakłonić użytkowników, to trzeba zmienić ich myślenie, trzeba zmienić ich schematy i trzeba nakłonić ich do zrobienia czegoś nowego, innego, coś, co nie jest jeszcze takim dla nich naturalną rzeczą. Trochę mierzył się z tym Uber na początku na pewno, no bo wsiadanie do obcego auta, dla mnie pierwsze experience takie było no, bardzo stresujące, nie wiedziałam w ogóle, gdzie usiąść, z tyłu, z przodu, czy rozmawiać z tą osobą i tak dalej. Natomiast jednak już była wtedy ta masa krytyczna, więc to nie miało znaczenia. Tutaj niestety też będzie właśnie ten sam problem, tak? Czyli że nie podasz, bo rzeczywiście ci psychologowie i psychoterapeuci chętnie się zgłaszają, ale zmiana myślenia tych osób, które tej pomocy szukają czy potrzebują.
Mm-hmm. No domyślam się, że jest to Jest to na pewno problem na początku też zaufania, tak, do platformy, bo tak jak mówisz, jak już... chociaż nie, no, mimo że Uber miał już powiedzmy miliony użytkowników, to nadal dla nowych było to trochę stresujące. Także no, tutaj na pewno to jest, ale to jest fajne wyzwanie, wydaje mi się, tak jak pewnie trochę UX-owe, trochę marketingowo, PR-owe, podejrzewam. Także na pewno będę kibicował, podpromuję u znajomych platformę, żeby się nie bali korzystać. Właśnie w temacie tego zaufania, jak dużym aspektem przy projektowaniu czy budowaniu platformy była prywatność danych i jakby ochrona tego. Jak to wygląda u was?
No, na pewno jest dużym. Tutaj trochę mamy lepiej, bo nie wpadamy w zakres danych medycznych. Nadal tu jest dużo danych wrażliwych, ale to nie są już dane medyczne, które nie są obwarowane bezpieczeństwem i wymaganiami. My też jakby nie zbieramy takich danych, które mogłyby w jakiś sposób przyczynić się do tego, że jakby coś się złego wydarzy. To znaczy, my tak naprawdę jedyne informacje, jakie mamy o kliencie, to jego imię, nazwisko, telefon i e-mail. I to jest wszystko, co wiemy i jaką usługę umówił. Nie ma w tym momencie w żaden sposób w naszym systemie na przykład notatek na temat sesji, czy notatek na temat danego klienta i tak dalej. Na pewno nie będziemy tego wprowadzać, dopóki bardzo silnie po prostu nie sprawdzimy każdej rzeczy możliwej, która mogłaby się wydarzyć, żeby te dane nigdy absolutnie nie wypłynęły. Natomiast oczywiście jakby security było bardzo ważną kwestią. Tutaj na szczęście, tak jak mówię, no mamy doświadczonego backend developera, który wie, jak te dane zabezpieczyć, więc ja też się tym strasznie nie stresowałam, bo wiem, że gdybyśmy mieli kogoś mniej doświadczonego, to pewnie tutaj mógłby się pojawić, przynajmniej z mojej strony, bo mocniej ta obawa, że trzeba na to postawić silniej nacisk, ale tutaj wiem, że jakby nie będzie to problemem. Natomiast jeśli chodzi o projektowanie samo, to też jest na pewno bardzo ważne. Jeśli chodzi o użytkowników, no to tutaj nie masz też aż takiej obawy właśnie pod kątem zostawienia tylko swojego maila, kliknięcia. Trochę się czujemy tacy, już jesteśmy przyzwyczajeni do tych rzeczy, prawda? Do rezerwowania wizyt online. Już przyzwyczajeni jesteśmy, że robimy to w Booksy, że robimy to w znanym lekarzu. I tak naprawdę nie jest to dla nas już aż taką obawą, że tutaj się coś może wydarzyć. A tak jak mówię, nie ma tutaj nagrań sesji, nie ma tutaj notatek z sesji. Ale oczywiście jakby takie zabezpieczenia, jak właśnie zabezpieczać bazę, jak że oczywiście psycholog powinien mieć mocne hasło i tak dalej, to te rzeczy są ważne. I też wszystkie polityki prywatności, które trochę też nas obsunęły, jeśli chodzi o wypuszczenie tej platformy, no bo tutaj bardzo dużo trzeba było zabezpieczyć z każdej strony, jeśli chodzi też o przetwarzanie danych osobowych i tak dalej. Na pewno problem pojawi się w momencie właśnie takiego formularza bardziej w stronę idącego wywiadu psychologicznego, no bo tutaj już rzeczywiście trochę gdzieś tam ktoś nam wskazuje, tak, co się z nim dzieje. My te dane na pewno nie będziemy jakby przechowywać, no ale musimy skorzystać z nich, żeby coś zaproponować. Ale jeśli chodzi o takie samo UX-owe wyzwanie, powiedzmy już w kontekście projektowania, no to tutaj dużo takich rzeczy się nie pojawiało, bo bardziej to jest właśnie kwestia backendu, bardziej regulaminów, prawnych rzeczy, a mniej takiego stricte gdzieś tam pokazywania, że twoje dane są bezpieczne i tak dalej, bo tutaj, tak jak mówię, no my dużo tego nie zbieramy w rzeczywistości. Mm-hmm.
Super. Super. No ale to dobrze też właśnie mieć taki doświadczony zespół w pewnych obszarach, tak jak mówisz, bo rzeczywiście od zera wymyślać te wszelkie aspekty związane czy z prywatnością, z ochroną danych, z kontami, z tym, jak to ma być wszystko zorganizowane, podejrzewam, że zajęłoby to wam o wiele dłużej. Powiedz mi w ogóle, jak to jest dla ciebie być właśnie jednocześnie projektantką UX i założycielką i podejrzewam, jeszcze jakieś role operacyjne pełnisz, czy customer support może?
Jestem też marketingowcem całościowym. Okay, no jest to strasznie trudne i to właśnie bardzo się z tego śmieję, bo jest jedna osoba, są dwie w zasadzie psycholożki, które bardzo mocno pracują ze mną nad tym. Zawsze z nimi konsultuję merytorykę i sprawdzanie jakby tego, czy wszystko to, co piszę, ma sens, czy to, jak się komunikuje, jest poprawne. I właśnie Magda jest bardzo fajna, bo jest też na naszej platformie i testuje bardzo mocno jakby sam system i platformę. I Magda bardzo często zgłasza mi różne rzeczy albo się mnie pyta o różne rzeczy. I ja zawsze wtedy jakby Mam od razu włączają się dwie perspektywy. Jedna to jest perspektywa typowo UX-a, ta już taka nawykowa, że ja po prostu od razu jakby ten feedback taki na zasadzie, że ona czegoś nie rozumie, albo że jak to ma działać, to od razu mnie zaczyna boleć i chcę od razu to naprawić, tak? Czyli pierwsze co myślę to, nie no muszę to zmienić, no przecież nie może tak być, że ktoś tego nie rozumie. A potem pojawia się po chwili takiego namysłu, tak? Pojawia się ta perspektywa bardziej biznesowa. Jest taka, no nie no, okej, no dobra, jakby wiem, że może to nie jest do końca intuicyjne, ale jeśli poświęcę, jakby poproszę chłopaków, żeby teraz to zmieniali, to oderwę ich od tego, co my musimy teraz jeszcze dorobić gdzieś tam na tej platformie, a to jest ważniejsze. No i tutaj pojawia się ta priorytetyzacja taka biznesowa, no ale jest to taka trochę walka, tak? Jednak właśnie kiedyś spotkałam kilku UX-ów, którzy zostali product managerami, to pierwsze, co ich zapytałam, to jak sobie z tym radzisz? I teraz ty pytasz mnie i trochę tam oni powiedzieli, że nie, no bardzo dobrze. No to jakby fajnie dla nich, ja akurat trochę nie potrafię jeszcze tego zrobić i tak odejść od tej perspektywy UX-owej. Może dlatego, że sama muszę to projektować, tak? Gdybym nie musiała, to może trochę mniej bym się tym przejmowała, bo nie brałabym do siebie tak strasznie tego feedbacku. No ale jest to trudne, bo rzeczywiście no, mamy ograniczone zasoby, robimy to swoimi rękoma w kilka osób, więc tak naprawdę no, nie jest możliwe, żeby wszystko jak najszybciej naprawić. Nie jest też szansa, żeby wszystko przeprojektować i po prostu trzeba patrzeć bardziej na tą perspektywę wtedy biznesową. No ale zdecydowanie jest to jedna z trudniejszych rzeczy tak dla mnie osobiście, emocjonalnie też, prawda? Że tutaj z jednej strony chcę bardzo, żeby pracować nad rzeczami kolejnymi, bo, no bo musimy po prostu je zrobić. Są pewne rzeczy jeszcze w roadmapie, które wiemy, że są takimi must have. Natomiast ta perspektywa UX-owa tutaj mocno walczy i mówi, że nie, no to musimy szybko przerobić, żeby to było bardziej intuicyjne i tak dalej. Więc no jest to trudne i myślę, że to zajmie jeszcze dużo czasu, a myślę, że tak naprawdę to się zmieni dopiero w momencie, kiedy będzie nas stać, mam nadzieję, kiedyś, żeby zatrudnić designera po prostu i to nie ja będę to robiła i się przejmowała, że przecież to ja to zaprojektowałam, więc skoro mi ktoś mówi, że to jest nieintuicyjne, to znaczy, że to jest moja wina, tak? No i zobaczymy, no ale jest to, nie jest to proste na pewno. Jeszcze do tego dochodzi cały właśnie marketing, dochodzi ta kwestia wdrażania tych osób. Dla mnie chyba najtrudniejszą rzeczą w tym wszystkim, przyznam, jest to, że wbrew pozorom jestem bardzo osobą introwertyczną i bardzo nie lubię rozmawiać z dużą liczbą osób często, a tutaj ten projekt wymagał ode mnie, żebym to ja była sprzedawcą i to ja wdrażała te osoby, rozmawiała z nimi cały czas i tak dalej. No i przyznam, że to chyba jest dla mnie taka też najcięższa część tego wszystkiego. Już teraz jest to trochę zautomatyzowane, ale w moment taki, w którym miałam po prostu 5-6 coli dziennie po 30 minut z tymi osobami, musiałam z nimi rozmawiać, pokazywać, wypytywać i tak dalej. A oprócz tego jeszcze jakby odpowiadać na te ich pytania dotyczące właśnie cennika przyszłego i tego wszystkiego, no to było dla mnie bardzo takie trudne psychicznie, powiedziałem, jakby, że byłam bardzo zmęczona tym wszystkim. Teraz jest trochę tego mniej, no ale no, łączenie tych ról na pewno nie jest łatwe i to chyba jakby doświadcza tego na pewno każda osoba, która próbuje zbudować coś swojego. Kiedy się okazuje, że jak pracowała w organizacjach, gdzie było 30 programistów, zespół data science, sprzedaż i tak dalej, to było wszystko takie proste. A jak się to próbuje zrobić trzema osobami, to nagle się okazuje, że to nie jest proste. Więc no jest to wyzwanie po prostu na pewno młodych organizacji. W tym przypadku bardzo, bardzo młodych.
To jakie macie kolejne kroki w takim razie w te kilka osób? Co macie zaplanowane na kolejne miesiące? Jeśli możesz zdradzić, oczywiście.
Tak, oczywiście, nie mamy z tym problemu. Tutaj właśnie znowu pojawia się trochę ta kwestia priorytetyzacji między platformą a CRM-em. Bo znowu, my mamy dwa produkty, jak większość marketplace'ów. Tutaj musimy jakby się zastanawiać, co rozwijamy w danym momencie. Czy pracujemy nad CRM-em, czy pracujemy nad platformą. W tym momencie doszliśmy do takiego wniosku, co może się oczywiście jeszcze zmienić, ale na ten moment doszliśmy do wniosku, że skoro psychologowie jakby uważają, że ten system jest dla nich okej i w miarę wystarczający do tego, żeby z niego normalnie korzystać i tak dalej, to trochę odejdziemy od pracy nad CRM-em, dodamy jedynie możliwość zmiany treści, przypomnień o wizycie do klientów, żeby oni mogli też sobie to customizować i żeby mogli tam wkleić swoją treść, na przykład jak dojechać do danego gabinetu i tak dalej, żeby komuś było łatwiej trafić, czy jeśli chodzi o wizytę online, to jak się umówić na tej, w sensie co powiedzmy trzeba zrobić, żeby na tę wizytę online się spotkać. Więc tutaj chcemy na pewno dodać właśnie zmianę treści tych powiadomień i wtedy na tym trochę zakończyć pracę nad CRM-em, przynajmniej na jakiś czas. Oczywiście z drobnymi pewnie poprawkami czy jakimiś rzeczami, ale już bez jakiegoś rozwoju takich dużych funkcjonalności. A skupić się na marketplace i skupić się właśnie na tym, żeby zoptymalizować to, jak ludzie mogą wyszukiwać te osoby. Nie mamy w tym momencie wyszukiwania po nazwisku, a to się zaczyna robić problemem, bo dużo osób zwraca uwagę na to, że jakby szuka kogoś konkretnego. więc na pewno będziemy to dodawać. Dodajemy też na bieżąco cały czas nowe miasta. No i tak naprawdę właśnie próba wdrożenia płatności też i opinii, która jest bardzo takim teraz badawczym dla mnie tematem, dlatego że psychologowie bardzo zwracali uwagę na to, jak z nimi rozmawiałam właśnie w kontekście tego, czy taka platforma byłaby dla nich czymś fajnym. Zwracali uwagę na to, że znany lekarz, to w jaki sposób jakby opinie działają na nim, jest dla nich bardzo niesatysfakcjonujące i doprowadza często do tego, do dużej irytacji i takiego poczucia niesprawiedliwości, dlatego że oceny na temat psychoterapeutów i psychologów na znanym lekarzu mogą być wystawione przez każdego, mogą być wystawione w dowolnym momencie terapii i przede wszystkim jakby to, jaki problem się pojawia, to że znany lekarz bardzo silnie kieruje się tymi ocenami pod kątem sortowania osób na liście. To jest dosyć naturalnym biznesowym wyborem w kontekście lekarzy, bo jakby jeśli umawiam się do dermatologa, to raczej chcę szybko znaleźć najlepszego w okolicy, a nie gdzieś tam patrzeć po tym, jaką szkołę ukończył. Natomiast w przypadku psychoterapeutów to nie jest okej. Dlatego, że tutaj po pierwsze wygrywają osoby, które z jakichś magicznych powodów mają tych opinii bardzo dużo. A jak się pomyślimy o tym, ile psychoterapeuta przyjmuje osób w długim okresie czasu, to jest po prostu to niemożliwe, żeby mieć tak dużo ocen. Więc tutaj już pojawia się jakaś walka, często dosyć niemoralna, o te opinie, które ludzie mówią, że są kupowane albo które są właśnie nieprawdziwe i tak dalej. I oni są bardzo tym, gdzieś tam te osoby, które, dla których to jest ważne, że to nie jest fair, tak? No to są tym rozdrażnione. Druga rzecz jest taka, że proces terapii, proces zmiany psychologicznej i tak dalej jest bardzo długi i jest bardzo trudny emocjonalnie. I teraz możemy sobie wyobrazić sytuację, w której osoba z zaburzeniami osobowości, która ma na przykład tendencję do katastrofizacji i która na sesji na przykład doświadcza jakichś trudnych emocji, pierwsze co zrobi, żeby jakby poradzić sobie z tymi emocjami, może być na przykład wystawienie temu terapeutowi złej opinii. I oni mówią, że to się często zdarza wbrew pozorom, że to nie jest tak, że jest aż tak dużo po prostu złych terapeutów, tylko oni pracują z trudnymi osobami, które nawet mogą mieć zaburzenia psychotyczne, które mogą mieć duże problemy ze sobą, depresyjne, lękowe, w takim naprawdę nasileniu, które mogą powodować, że te osoby po prostu szukają jakiegoś sposobu poradzenia sobie z tymi emocjami i to jest właśnie trochę odreagowanie na terapeucie i wystawienie mu złej opinii. Więc tutaj jest bardzo dużo takich aspektów, które są bardzo trudne. Ja też w tym momencie właśnie staram się zbadać, jak możemy zrobić to optymalnie, w taki sposób, żeby to było fair zarówno dla psychologów, jak i dla ludzi, którzy chodzą do nich, bo też no, nie chcielibyśmy dostarczyć możliwości nadużyć, tak, żeby nie było w sytuacji, w której ktoś wystawia złą ocenę, bo rzeczywiście doszło do jakiegoś nadużycia, czy coś było nie tak, a my po prostu to ignorujemy, czy w jakiś sposób, nie wiem, niewystarczająco bierzemy pod uwagę, bo chcemy być fair wobec psychologów. Więc no, te problemy, właśnie to, co pytasz, te dwustronne, tak, są na każdym etapie tak naprawdę, i badawczym, i właśnie takim strategicznym, cały czas musimy brać pod uwagę dwie perspektywy. I to jest jedna z takich rzeczy, która na pewno będzie nas trochę zajmowała. Może niekoniecznie programistycznie, bo pewnie te opinie nie są aż tak strasznie dużym kawałkiem, ale tak właśnie pod kątem UX-owym to jest to ogromnym wyzwaniem, jak znaleźć taki złoty środek pomiędzy tymi dwoma perspektywami.
No pewnie. To tak jak mówisz, na te wszystkie rzeczy musisz rozpatrywać z dwóch perspektyw, czy prawie wszystkie. Czy są może, tak już na koniec zadam pytanie, czy mogłabyś polecić może jakieś fajne, dobre książki czy inne materiały odnośnie właśnie projektowania czy budowania marketplace'ów, tego typu platform?
No na pewno taką rzeczą, która mi dużo dała pod kątem zrozumienia tego rynku, to było Lean Analytics. Jest tam dużo o tym, o właśnie problemie jajka i kury. I o tym, jak mierzyć te wszystkie rzeczy, jakimi metrykami się kierować w kontekście marketplace'ów i co się powinno jakby uwzględnić na każdym etapie, jaki jest ten cykl życia takich użytkowników. Więc tutaj Lean Analytics było dużą pomocą, a pozostałe rzeczy, z których korzystałam, tak naprawdę to były źródła internetowe, trochę były to blogi właśnie innych startupowców. Trafiłam też na bardzo taką fajną serię osoby, która była sama, nie chcę skłamać, bodajże w Uberze albo w Airbnb, i ona postanowiła jakby właśnie ten problem marketplace'ów zaadresować w takim bardzo dużej serii artykułów, w których właśnie ta osoba rozmawiała z wieloma osobami pracującymi w bardzo różnych marketplace'ach, czyli na przykład w Uberze, w takimi mniej znanych u nas, ale na przykład też no Etsy, które jest jeszcze znane, ale było tam ich kilkanaście i zebrała to w formie takich właśnie serii na temat, jak budować marketplace. I jest tam po kolei jakby jak skalować, jak rozwiązać ten problem jajka i kury i tak dalej. To było coś, co bardzo dużo tutaj pomogło. On się nazywa Leni Raczicki, więc tutaj no jest to powiedzmy trudne nazwisko. Natomiast jak się wpisze na przykład takie sformułowanie pewnie how to kickstart and scale marketplace business, no to tutaj się powinno natrafić na to. I to jest bardzo fajne, wyczerpujące według mnie źródło na temat marketplace'ów, bo uwzględnia bardzo różne perspektywy i to jest takie miejsce, które pozwalało nam też trochę sprawdzić nasz model biznesowy, czyli jakby porównać go do dużych już takich marketplace'ów udanych i sprawdzić na ile, gdzie my się pozycjonujemy, gdzie my, które z tych rzeczy trafiają jakby do nas, czy jesteśmy bardziej właśnie w pewnych obszarach jak jeden marketplace, czy trochę jak drugi. I to było bardzo ciekawe i myślę, że to polecam jako te dwie pozycje, powiedzmy, polecam jako coś, co już jest w stanie silnie komuś wyjaśnić ten temat marketplace'ów i ich problemów.
Mhm. Super, super, dzięki wielkie. Postaram się te linki gdzieś tam dodać też do opisu odcinka. Słuchaj, w takim razie dziękuję ci bardzo za dołączenie, za podzielenie się swoimi insightami dotyczącymi budowy marketplace'ów, w szczególności w tak trudnym temacie jak właśnie psychoterapia. Czy chcesz jeszcze na koniec coś dorzucić od siebie, czy nie wiem?
No na pewno bym chciała i pewnie domyślisz się, co to będzie, ale chciałabym powiedzieć przede wszystkim osobom, które tego będą słuchały, żeby po prostu... Może tutaj nie chciałabym, żeby clue tylko tej rozmowy było o marketplace'ach, o UX-ie, tylko chciałabym, żeby przede wszystkim taką rzeczą, która była ważna i wybrzmiewała ze wszystkich moich rozmów na temat twojego psychologa, jest to, żeby po prostu się nie bać sięgać o tę pomoc psychologiczną. Tak jak mówiłam, jest to najnormalniejsza rzecz na świecie, jeśli chodzi o to, jaką ma skuteczność i o to, jak jest jakby... jak ludzie się po tym czują, więc naprawdę polecam nie czekać na ten silny kryzys, po którym już będzie bardzo trudno wyjść z niego szybko, tylko właśnie zaopiekować się trochę sobą dużo wcześniej i po prostu sięgnąć po tę pomoc, niekoniecznie na naszym portalu, gdziekolwiek to będzie super i będę bardzo szczęśliwa, jeśli więcej osób będzie mówiło o tym i nie stresowało się, że jest to coś po prostu dziwnego, żeby się umówić do psychoterapeuty. Więc to jest chyba coś, co chciałabym, żeby wszyscy w ogóle w Polsce wiedzieli, ale przynajmniej osoby, które będą słuchały tego podcastu.
No, super przesłanie, super. Podpisuję się pod tym rękami, nogami, bo naprawdę to nie jest tak jak na filmach, że się kładzie na kozetce i jakiś starszy pan po prostu wyciąga brudy z dzieciństwa, tylko naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawy i złożony proces. Nawet oprócz tego, że jest to pomocny, to jest to po prostu bardzo ciekawy proces, bo o samym sobie można się naprawdę wiele, wiele dowiedzieć. Także super, dziękuję ci bardzo, Kaja, w takim razie i no, do zobaczenia gdzieś tam w przyszłości.
Dzięki.
Dzięki. Dzięki wielkie za przesłuchanie tej rozmowy. Na pewno była dla ciebie bardzo ciekawa, tak jak również i dla mnie. Na pewno dużo się dowiedziałem i będę z całych sił kibicował portalowi Twój Psycholog, żeby gdzieś tam udało się im to rozwinąć i naprawdę wypromować ten bardzo ważny temat w polskim społeczeństwie. Z mojej strony to również tyle. Zachęcam do zapisu do newslettera. Ten newsletter znajdziecie na uxed.pl/newsletter, czyli uxed/newsletter. Dostaniecie w nim powiadomienia o nowych odcinkach podcastu, ale także raz na miesiąc dostaniecie ode mnie dłuższy newsletter, w którym dzielę się swoimi przemyśleniami na jeden konkretny temat oraz daję wam kilka wartościowych zasobów do sprawdzenia gdzieś tam z czeluści internetu, które dla was wybiorę. Pamiętajcie, uxed.pl/newsletter. Zachęcam też do dodania podcastu do subskrybowanych. No i co, do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!